będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na rozmowy niedokończone. Gościem jest dzisiaj pan poseł Stanisław Piotrowicz. Witam bardzo serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże Państwu.
Pan poseł jest wiceprzewodniczącym Komisji Sprawiedliwości w Sejmie. Jest też wiceprzewodniczącym Parlamentarnego Zespołu do Spraw Zbadania Okoliczności Katastrofy Smoleńskiej w 2010 roku. Jest też członkiem Krajowej Rady Prokuratorów. A dzisiaj na temat praworządności, praworządność w Polsce między paragrafem a rzeczywistością. Panie pośle, to są duże rozbieżności według pana?
No cóż, wedle prawa wszystko się pięknie jawi. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że zawsze łatwiej jest pewne zasady sformułować na piśmie, ująć je w ramy aktów prawnych, czy też w ustawy, czy w konstytucję. Natomiast trochę trudniej zawsze przychodzi z realizacją. Myślę, że szczególnie w ostatnim okresie czasu mamy dość znaczny rozdźwięk między tym, co zapisano w najważniejszym akcie prawnym w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, a otaczającą nas rzeczywistością. Myślę, że bardzo ważne jest, żeby przytoczyć tą naczelną zasadę wyrażoną w Konstytucji w artykule 2, mianowicie, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Myślę, że gdy tak powoli każdy z nas przeczyta, to dojdzie do wniosku, że jednak dość duży rozdźwięk jest między tym, co w rzeczywistości mamy, a tym, co zapisano w Konstytucji. W szczególności należy zwrócić uwagę na to, że napisano, że Polska jest demokratycznym państwem prawnym, a więc państwem, w którym suwerenem jest naród, państwem, w którym obowiązuje litera prawa. I gdy tak popatrzymy wokoło, to przykładów można byłoby mnożyć, że szkoda, że tak nie jest, jak pięknie w Konstytucji zapisano. W szczególności widzimy to, że rządzący dziś nie liczą się z głosem narodu. Ten głos narodu jest wypowiadany, wyrażany w różny sposób.
Właśnie, bo najbardziej, raczej pytanie jest, komu najbardziej dokucza to, że tą rozbieżność, tak, dostrzegamy, czy ją przeżywamy. O, najbardziej chyba ci, którzy na własnej skórze w jakichś tam przypadkach, bo można by to jakąś egzemplifikację zrobić, tak, że ci cierpią, bo budowali autostradę z dużą firmą, stracili wszystko, bo im nikt nie zapłacił. Ci stracili firmę taką, ci taką, przy jakichś tam przekształceniach. Ci no, ulokowali swoje pieniądze, bo ktoś powiedział, że jest taka propozycja, jest firma Amber Gold, no i proponujemy ci większy wzrost tych twoich oszczędności, większy procent niż na przykład w banku. Tu ciłasz i nic z tego nie masz. A widzimy, no, poczuli się ludzie oszukani i co więcej tak zostawieni samym sobie. Więc komu to najbardziej doskwiera i kto jest bezradny?
Zawsze tak jest, że najboleśniej przeżywa się, gdy pewne kwestie dotyczą nas samych, gdy sami cierpimy z jakiegoś powodu. Ludzie chorzy będą najbardziej narzekać z tego powodu, że oto państwo ich zostawiło samym sobie z ich chorobą, z ich nieszczęściem, że owszem przez lata pobierało składki, obiecywało, gwarantowało, a dziś, kiedy oni potrzebują tej pomocy ze strony państwa, to nie mają na co liczyć. Również ci, których rozmaite instytucje czy podmioty działające na terenie państwa polskiego oszukały, też mają żal do państwa polskiego, czyli do rządzących. Ja w pierwszej części programu mówiłem, jak pokrętnie rządzący próbowali wytłumaczyć aferę Amber Gold. Nawet padały oburzające słowa, że rząd nie jest od tego, żeby wskazywać ludziom, gdzie mają bezpiecznie lokować swoje oszczędności. Ale przecież to nie o to chodziło. Nikt nie oczekiwał, żeby to rząd wskazywał, że w takiej instytucji jest bezpiecznie i w takiej mniej bezpiecznie, ale obywatel miał prawo mieć zaufanie do państwa, że oto na terenie państwa polskiego wszystkie podmioty działają legalnie. Tymczasem okazało się, że w przypadku Amber Gold, o czym ojciec wspomniał, państwo tolerowało przez wiele lat oszusta na polskim rynku. Trudno nie mieć pretensji, bo przecież to za sprawą mediów, to za... Ta firma była szeroko reklamowana. To prominentni przedstawiciele ugrupowania rządzącego. Oni często fotografowali się na tle właśnie tej firmy. To oni przecież uczestniczyli w uroczystościach otwarcia takich i innych przedsięwzięć organizowanych przez oszusta. W związku z tym swoją postawą uwiarygadniali ten podmiot na rynku polskim. I później mówienie, że rząd nie jest od tego, żeby ludziom wskazywać, gdzie mają lokować, albo tłumaczyć oszusta pazernością obywateli, no to jest rzeczywiście no, dość zuchwałe, bym powiedział, i nie waham się tego użyć, no, bezczelne twierdzenie, że rząd nie jest od tego. Rząd jest od tego, żeby czuwać nad bezpieczeństwem i porządkiem w państwie, a podmioty nieuczciwe eliminować. No, wspomniał również ojciec o tych przedsiębiorcach, którzy zaufali państwu polskiemu, bo liczyli się z tym, że skoro autostrady buduje państwo, skoro państwo jest inwestorem, w związku z tym biznes jest pewny, bo jeżeli oni wykonają swoją pracę, to otrzymają zapłatę. Tymczasem tak się nie stało. Zostali oszukani. To nie są jakieś sporadyczne, jednostkowe przypadki, ale tych podmiotów gospodarczych było ponad 200. Ponad 200 przedsiębiorców, którzy budowali autostrady i zostali oszukani przez państwo, bo przecież wierzyli, że za tym stoi majestat państwa, a okazało się, że było zgoła inaczej. Wykonali swoją pracę, zapłaty nie dostali, firmy zbankrutowały, komornicy zlikwidowali przedsiębiorstwa, no bo przecież przedsiębiorcy też prowadzą działalność, mieli zobowiązania względem innych podmiotów gospodarczych i tak dalej, i tak dalej. To, co zazwyczaj inwestycje państwowe, które zawsze powodują pewien ruch gospodarczy, pewien rozwój gospodarczy, sprzyjają ożywieniu gospodarczemu, w Polsce okazały się klęską dla ponad 200 i dramatem życiowym dla ponad 200 przedsiębiorców. I to tak wygląda. Natomiast gdy mówimy, że państwo jest demokratyczne, że suwerenem jest naród, tak jak to w Konstytucji jest mowa, no to mieliśmy okazję chociażby przekonać się o tym, jak państwo potraktowało inicjatywy ustawodawcze obywatelskie. A przecież za tymi inicjatywami stanęło wielu, wielu obywateli, bo inicjatywa ustawodawcza przysługuje co najmniej 100 tysiącom obywateli. Te inicjatywy były poparte nie tylko 100 tysiącami, ale znacznie większą liczbą, bo na przykład w odniesieniu do 6-latków, których rząd chce zapędzić w ławy szkolne, za tą inicjatywą obywatelską podpisało się około 1 000 000 osób. To było wielkie zaangażowanie społeczne, wielkie przedsięwzięcie, wielka determinacja. No i cóż, rząd nawet nie chciał pochylić się nad tym projektem ustawy. Tym samym zlekceważył nie tylko tych, co się podpisali pod inicjatywą obywatelską, ale pokazał narodowi, w jakim poważaniu, w cudzysłowie, ma obywateli, że nawet nie rozważa tych projektów, nie zastanawia się nad tymi projektami, które przedstawiciele społeczeństwa przygotowali i którzy w tak mozolny sposób zdobyli poparcie dla tych projektów. Podobnie sprawa się ma z referendami. To przecież rząd powinien być zainteresowany. Jeżeli sam z własnej woli woli w kwestiach ważnych dla społeczeństwa nie rozpisuje referendum, a czyni to społeczeństwo, bo można się też zastanawiać, dlaczego rządzący tak rzadko korzystają z referendów. W Polsce to jest śladowa ilość, a już na pewno żadne referendum nie stało się udziałem tego rządu, który sprawuje władzę w Polsce już ponad 6 lat. Ten rząd nigdy nie pokusił się o to, ażeby posłuchać, co w kwestiach zasadniczych ma do powiedzenia naród, w którą stronę życzy sobie, ażeby sprawy państwa były pokierowane. A jeżeli ten naród sam w sobie zebrał się i chciał wskazać rządowi, czego od tego rządu oczekuje, no to rząd odwrócił się tyłem i powiedział, że jemu żadne referendum jest niepotrzebne, że nie interesuje go, co myśli naród, no bo trudno inaczej odebrać jak to, kiedy rządzący odrzucają propozycję referendum przygotowaną przez obywateli. To pokazuje, jakim my państwem jesteśmy, czy rzeczywiście naród jest suwerenem, czy naród ma w tym państwie coś do powiedzenia, ale myślę też, że to od nas zależy, jak pozwolimy się traktować. Bo to, jak zostaliśmy potraktowani, no to już wielu doświadczyło na własnej skórze, ale trzeba z tego wyciągać wnioski. Tą swoją wolę naród może uzewnętrznić co 4 lata podczas wyborów. Szkoda, że tak często zapomina się o tym, co rządzący uczynili, jak nas potraktowali, za czym poszczególni posłowie opowiadali się w głosowaniu, a tak łatwo czasem ulegamy pięknemu krawatowi, pięknej, gładkiej mowie, no że tym razem będzie lepiej. Ale myślę, że żadne doświadczenie nie idzie w las i myślę, że naród też pokazuje coraz częściej, że potrafi się zorganizować, że potrafi się upomnieć o swoje sprawy, a myślę też, że i tym razem w sposób bardziej skuteczny rozliczy polityków nie z tego, co mówili i jak wyglądali, ale z tego, jak głosowali w poszczególnych sprawach. Zawsze do tego zachęcam. Dziś to jest bardzo proste, bo przecież można w internecie sprawdzić, jak dany poseł opowiadał się poprzez głosowanie w sprawie dla mnie jako obywatela istotnej. Czy mi to odpowiada, czy mnie to zadowala? Jeżeli raz sprzeniewierzył się moim oczekiwaniom, no to po prostu utracił swoją wiarygodność. Wielokrotnie powtarzam, że wiarygodność się ma dotąd, dopóki się jej nie utraci. Zawsze jest trudno wiarygodność odzyskać.
Panie pośle, czasami można powiedzieć, jest już jakaś masa krytyczna. Co jakiś czas też przechodzą różnego rodzaju demonstracje, tak pamiętamy niedawno, z 2 miesiące temu w Warszawie, tak, manifestacje kilka dni trwały, 3 centrale związkowe. No ale ktoś powie tak, że przygotowujemy, to nie, że to jest próba obalenia, tak, ale zmiany, no awanturami, przemocą, obalenie, zmiana rządu, a więc przewrót państwowy, który narusza konstytucję. I mówi to ktoś, kto mówi, no sam mam problem z państwem, mam własne porachunki z państwem o nazwie Rzeczpospolita Polska, z PRL-em, nie zdążyłem się policzyć i tak dalej, bo ludzie cierpią od 81, czy nawet wcześniej, powiemy 56, rok 70, tak, no tu mamy Poznań, tu mamy Wybrzeże, później Solidarność, stan wojenny. Tego czasu jest ogromnie dużo, tej niesprawiedliwości, której no doświadczają różni, doświadczają różne grupy społeczne, ale patrząc tak szeroko, doświadczamy my jako Polacy, jako naród, prowadzeni w taki czy inny sposób. Mówi się chociażby ta gruba kreska, tak, rok 89, okrągły stół, a z perspektywy czasu tak jakbyśmy zostali uwiedzeni czy uprowadzeni, tak, przez jakąś tam grupkę, która nie wiem, czy działa z własnej inicjatywy, czy na czyjeś zlecenie. I czy to nie jest kłopot z ustrojem, który mamy, tak? Czy to nie jest kwestia ustrojowa, że my no, jesteśmy w takiej właśnie sytuacji?
Ma ojciec rację. Ja myślę, że demokracja jako ustrój przeżywa poważny kryzys. I to nie tylko w Polsce, choć ona może się w szczególny sposób, dość jaskrawy, okazuje, ale przeżywa kryzys demokracja w ogóle w wymiarze światowym. Bo z jednej strony demokracja oznacza to, że obywatele mają wpływ na władzę. To oni decydują o tym, kto w ich imieniu będzie zarządzał państwem i w jaki sposób będzie to czynił. Natomiast kryzys demokracji, myślę, że polega na tym, że jakkolwiek obywatele dokonują wyborów, tym niemniej są zazwyczaj wcześniej zmanipulowani. Dziś rządzący dysponują takim orężem na świecie, jakim nie dysponowali wcześniej. Myślę tu o szeroko pojętych mediach. To właśnie poprzez media można tak kształtować mentalność obywateli, żeby czynili to, na czym rządzącym zależy. Często obruszamy się, gdy ktoś nam mówi, że ulegliśmy na przykład jakiejś reklamie, bo opowiadamy, że nie, my jesteśmy odporni, my żadnej reklamy nie ulegamy, bo przecież zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to pewien zabieg socjotechniczny, który ma nas skłonić do takich, a nie innych zachowań. Ale rzeczywistość jest zgoła odmienna. Gdyby reklamy nie działały, to emitujący te reklamy nie ponosiliby tak potężnych wydatków, żeby je zamieszczać. One jednak przynoszą określony efekt. One przynoszą efekt nie tylko w sferze zakupu pewnych towarów, czy też korzystania z pewnych usług. Również istnieje marketing polityczny. Również i poprzez właściwe działania socjotechniczne można spowodować to, żeby ludzie dokonywali takich wyborów, jakim właśnie rządzącym zależy. Stąd tak bardzo politycy przywiązują wagę, wielu ugrupowań przywiązują wagę do wizerunku medialnego. Ja nie chcę tych rzeczy w tej chwili powtarzać, bo nie o tym ta audycja jest, ale przecież coraz częściej mówi się o pewnej inżynierii społecznej, jak sterować, przepraszam, że użyję tego określenia, masami ludzkimi, jak powodować przychylność określonych grup ludzkich. To jest cała sztuka, którą rządzący posiedli. Mają w swej pomocy specjalistów od właśnie od tych spraw. I przecież my często obserwujemy pewne zachowania, podejmuje się określone działania, żeby to, co niewygodne, przykryć innymi wydarzeniami. To nie szkodzi, że nadmuchanymi, to nie szkodzi, że nieprawdziwymi, ale póki co one przysłonią tamto, co było niewygodne dla rządu. A to znowu pokazać społeczeństwu jakąś błyskotkę, a to piękny gest, piękne uśmiechy, a to pokazać się w dobrym towarzystwie, rosyjskim i tak dalej, i tak dalej. To jest cała sztuka kreowania wizerunku. To wszystko to jest jeden z wielu instrumentów manipulacji społeczeństwem. Ale wspomniał też ojciec o wydarzeniach bolesnych, które przeżywaliśmy w naszym kraju. A ja z kolei wrócę jeszcze do ostatniego członu artykułu 2 Konstytucji, bo w tymże artykule mówi się nie tylko o tym, że Rzeczpospolita jest demokratycznym państwem prawnym, ale też urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. I teraz jest kwestia tego rodzaju. Już wspomnieliśmy o tym, że prawo w Polsce nie jest przestrzegane, ale też nie są urzeczywistniane zasady sprawiedliwości społecznej. Te wydarzenia, o których ojciec wspomniał z przeszłości, rok 56, rok 70, 81, tych wydarzeń, sprawców tych wydarzeń póki co nikt nie osądził, nikt nie rozliczył. Ja chcę być jasno zrozumianym. Ja nie jestem człowiekiem żądnym odwetu i myślę, że wielu Polakom nie o odwet chodzi, ale o sam fakt, że oto wymiar sprawiedliwości stwierdził, że za takie i inne wydarzenia ponoszą odpowiedzialność tacy i tacy ludzie. Musieliśmy czekać przeszło 20 lat. w wolnej Polsce, bo bodajże w 2011 roku dopiero zapadło orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, że stan wojenny był nielegalny. Trzeba przypomnieć tutaj osobę świętej pamięci doktora Janusza Kochanowskiego, rzecznika praw obywatelskich. To właśnie on chyba jeszcze w 2008 roku wystąpił do Trybunału z wnioskiem o to, aby ten wypowiedział się, czy wprowadzenie stanu wojennego było działaniem legalnym, czy też nielegalnym. Wszyscy prawnicy wiedzieli, że to się stało w sposób nielegalny, bowiem stan wojenny wprowadziła Rada Państwa, a Rada Państwa mogła podejmować dekrety tylko wtedy, kiedy nie obradował Sejm. W tamtym czasie akurat Sejm obradował i Rada Państwa nie miała takich uprawnień. I co do tego było rzeczą oczywistą dla wszystkich prawników, że naruszono prawo w Polsce. Ale musieliśmy czekać tak długo, dobrze żeśmy się w ogóle doczekali, żeby stwierdzić, że wprowadzenie stanu wojennego było nielegalne. Do dziś żyją ludzie odpowiedzialni za to złamanie prawa, następstwem którego było tak wiele ofiar i wiele cierpień ludzkich i nikt tych ludzi nie pociągnął do konsekwencji. A z przestrzeganiem prawa wiąże się też równość. Równość wszystkich obywateli wobec prawa. I zasadnicze pytanie, czy w Polsce wszyscy są traktowani na równi? Każdy dostrzega to, że tak nie jest. W szczególności, jeżeli chodzi o drobnego przestępcę, o maluczkiego, to sprawiedliwość go już dawno dosięgła. Natomiast wielkich tego świata ta sprawiedliwość dosięgnąć mimo 30 i więcej lat dosięgnąć nie może. To oni cały czas usprawiedliwiają swoją nieobecność w sądach, rzekomo chorobą. No, w tym wieku każdy jakieś dolegliwości może mieć, ale jednocześnie stać na to, żeby wyjeżdżać na wczasy zagraniczne, dobrze się mieć, żeby bywać w Pałacu Prezydenckim, żeby tytułować ich jako ludzi honoru, traktować ich jako doradców prezydenta. No i tu taka przykra konstatacja. Ktoś, kto kiedyś w tak zasadniczy sposób złamał prawo, wprowadzając stan wojenny, dziś przyjmowany jest na salonach prezydenckich i określany mianem człowieka honoru i traktowany jako doradca, no to trzeba powiedzieć, że to nakpinę zakrawa i ma się nijak do tego, o czym mowa w artykule drugim, a więc o zasadach sprawiedliwości społecznej.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, dzisiaj chcemy podjąć temat na temat praworządności. Praworządność w Polsce między paragrafem a rzeczywistością. Naszym gościem jest pan poseł Stanisław Piotrowicz. Zachęcam do rozmowy na naszej antenie. Myślę też, że za Państwa udziałem wiele spraw ukaże może światło dzienne, konkretne problemy, konkretne sprawy, które chcielibyśmy poruszyć. Numer telefonów do studia, do Radia Maryja 56 655 23 55 Polska Północna, 56 655 23 56 Polska Południowa, telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Telefony dla tych, którzy odbierają program Radia Maria poza granicami Polski 011 48 56 to kierunkowe ze Stanów i Kanady, numery 655 23 33, drugi 655 23 66. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Tadeusz Żyzyk, bardzo serdecznie pozdrawiam ojca, pozdrawiam gościa szanownego. Panie pośle, dziękujemy, że pan dzisiaj dotarł do Torunia, tak przed świętami. To jest dużo różnych spraw, wszyscy się spieszą, mają dużo pracy różnej w przygotowaniu święt. Święta pan nas tak przygotowuje, żebyśmy myśleli. Bo w święta też warto spotkać się i porozmawiać. Trochę tak cofnąć się, popatrzeć na historię. Jak to było, jak to jest, dokąd zmierzamy. Bardzo, bardzo dziękuję, panie pośle. Najpierw przede wszystkim współczuję tego, co pan przeżył. Ja przyznam się, Usłyszałem to w pierwszej części programu, co pan przeżył, jak pana tam pomówili w programie jakimś tam w tej telewizorni. Tak, no to świadczy tylko, świadczy takie pomówienia, świadczą, jacy to są dziennikarze, czy to są dziennikarze w ogóle. Bo dziennikarz to ma być sługa prawdy. Dziennikarz ma szanować godność człowieka. Dziennikarz nie może kłamać, nie może manipulować, nie może... Dziennikarstwo to nie jest realizacja oszczerstw. Tak, to jest bardzo brzydkie i to jest kontynuacja prawda, działań tych antydemokratycznych i antypolskich z przeszłości, których to właśnie PZPR wyznaczał, kto ma być kim, prawda, czy jeszcze przedtem inne służby. Wiemy, że po wojnie ileż było w Polsce służb sowieckich oficjalnie, chociaż o tym nie mówili, generałów, pułkowników, oficerów różnych, prawda, w tych różnych służbach. Tak samo i w mediach, wszędzie właściwie. No i tamci dziennikarze to też byli wtedy niby dziennikarze, to byli też przeważnie manipulatorzy i to byli ludzie, którzy służyli systemowi tamtemu. No niestety teraz też jest ta książka Resortowe Dzieci. Tak, ukazuje biografię tych tuzów niby dziennikarstwa. Tego, oni nazywają to głównego nurtu, mainstreamu. Jaki to główny nurt? To jest głównego nurtu propagandowego. Tak bym to nazwał. Jeżeli jest to propaganda, a nie służba prawdzie. Bo główny nurt w mediach to jest nurt ten, który służy prawdzie. To jest tylko prawdzie i poszanowanie człowieka, budowania bardziej godnego świata dla ludzi, rzeczywistości. Także to pierwsze. A drugie, właśnie pan poseł był uprzejmy powiedzieć, że okazało się, że oni wprowadzając stan wojenny przekroczyli prawo. No, jakież to było prawo też. Jakież to było prawo? To było prawo też z nadania tego komunistycznego. I chciałbym tylko tyle powiedzieć, że nawet gdyby było takie prawo, że można stan wojenny wprowadzić, to jest to bezprawie. Bo prawo, pierwsze prawo, to jest prawo naturalne. To jest prawo, które każe miłować, a nie szkodzić. Szanować człowieka, nie szkodzić, bronić człowieka, każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci, bronić jego życia, a nie zabijać. Tak jak oni zabijali w stanie wojennym, ale nie tylko w stanie wojennym, ile razy w historii od zakończenia II wojny światowej. Nieraz zabijali Polaków, wielu, to przecież proszę, ilu ludzi zostało zamordowanych. Prawda? No niestety szkoda, że też przy współpracy rodaków, pewno nieświadomych, pewno też jakoś poddanych obróbce propagandowej i takie rezultaty się później jakoś tak no, stało się. Dlatego tym bardziej potrzeba dobrej nauki i dobrego formowania sumień. To tyle. Ja tylko chciałem tylko powiedzieć, że dla mnie to, gdyby nawet było takie prawo, to byłoby bezprawie. Bo zawsze to będzie bezprawie, jeżeli będziemy postępowali wbrew prawu naturalnemu, które jest prawem Bożym. Primum non nocere. Pierwsze, nie szkodzić. Tak jak w zasadzie, jak właśnie, to jest ta zasada medyczna, prawda? A medyków. Pierwsze, nie szkodzić. No i drugie, pomagać, ratować i tak dalej. To tyle. I to jest też takie pytanie, gdzie my jesteśmy. Bo gdzie my jesteśmy? Przecież my jesteśmy jeszcze w dalszym ciągu jesteśmy w tym, powiedziałbym, w tym uścisku dawnego systemu. To się wiele nie zmieniło, zmieniły się tylko, powiedziałbym, książeczki czerwone na czekowe zamienili, krawaty czerwone na jakieś w gwiazdki.
Chociaż dzisiaj też są dalej modne, ojcze dyrektorze, czerwone.
Dalej, no, czerwone to ja mówię przenośni, rozumiecie?
Tak, tak.
Tak, bo wtedy nosili te czerwone, te ZM-powcy, ZMS-owcy i tak dalej. To było obowiązkowe, prawda? Biała koszula na uroczystościach i czerwony krawat i młoda twarz uśmiechnięta i sztandar z sierpem i młotem, tak? Gdzieś tam i krzyki i tak dalej. No takie były. No było tak. Tak. No ale ja się pytam, czy się zmieniło. Jeżeli na przykład, jeżeli tamci, przecież nie było żadnej lustracji nie było. Nawet to, co zrobili w Czechach czy na Węgrzech. Chociaż nie w pełni to nie było. Teraz w Rumunii zaczynają jakoś też, no, trochę osądzają tamtych zbrodniarzy już po tylu latach. Ale, a u nas nikt nie poniósł żadnych konsekwencji. Ja nie mówię, żeby się tu mścić. Tylko proszę zobaczyć. Kactom się dobrze wiedzie, a ofiary, które były ofiarami wtedy, dalej są ofiarami. Ci ludzie dalej biedę mają, nieraz nędzę. Teraz w naszym dzienniku było o człowieku Solidarności, założycielu Solidarności i tak dalej. Żyje w nędzy i gdzieś przy chlewiku. A obok są przecież przeróżne samorządy, jest prezydent miasta, jest starosta, są urzędy. To ci ludzie, co teraz biedę mają, tak właściwie dzięki nim żyją, innym żyje się dobrze. No. Ci ludzie nie mają renty nawet porządnej, leczenia nie mają. I gdzie tu jest sprawiedliwość? To jest ciąg dalszy komuny, ktoś się obrazi, ale ciąg dalszy. I biednemu jeszcze jest bardziej biedny, a tamci... Ci resortowi, tak powiedzmy, kontynuacja tego, co przywiezione było w 1944 z Moskwy, prawda, do Polski, jest, dalej to się ciągnie. Nie było tej, grubą kreskę zrobili. No. Jak patrzę na to wszystko, to no. I ci, co robili grube kreski, to jeszcze ich kanonizowali. No. Tak. Wali się ust otworzyć. No. I dalej to są bohaterzy, tylko według mnie to przez cecha. Tak. W każdym razie. I... Także myślę, że przed nami dalej droga do zdobywania wolności. To, co Jan Paweł II mówił. Wolność trzeba zdobywać stale. Ale wolność w prawdzie, w poszanowaniu człowieka. I trzeba widzieć... No dlaczego tak? Dlaczego pana na przykład tam sponiewierali w jakiejś telewizji, nakłamali i tak dalej? No bo to całe to towarzystwo dalej jest zorganizowane dobrze. Dobrze są zorganizowani. To jest państwo w państwie. I dobrze im się wiedzie i to kłamstwo jest promowane i tak dalej. Trzeba zmienić człowieka, trzeba zmienić naród, myślenie. A to jest długa droga i życzę, żeby się pan poseł nie poddawał i wszyscy razem to, co robicie, dalej robić. To jest długa droga. Nie zniechęcajmy się. Nie zniechęcajmy się. No i tu niezwykła rola Kościoła. Niezwykła rola Kościoła. Właśnie. Chrystus nas przemieni. Teraz Boże Narodzenie się zbliża. Właśnie. Spowiedź. Nawrócenie. Popatrzenie na siebie. Jakieś takie zrobienie sobie rachunku sumienia. Czy ja chcę tak jak Chrystus? Jak Polska była z Chrystusem, to była wielka wtedy. I ci ludzie, którzy z Nim byli wielcy. A ci, którzy są nie z Nim albo przeciwko Niemu, no to są no taka jak zwierzyna w dżungli. Taka powiedziałbym no bardzo niebezpieczna zwierzyna. To jest takie, oczywiście mówię, przenośni, prawda? Nic. Trzymajmy się dalej. Dalej mówię, panie panie pośle, gdyby nawet takiego prawa, gdyby nawet było takie prawo, że wolno stan wojny wprowadzić, to byłoby bezprawie. Bo człowiek nie wolno nigdy, wbrew prawu naturalnym, nie wolno nigdy zabijać. Nigdy nie wolno podnosić ręki na drugiego człowieka. Dziękuję serdecznie. Na życie, drogi.
Dziękuję bardzo.
Alleluja i do przodu.
Serdecznie.
Szczęść Boże.
Dziękuję. Ojcu
tak,
Dyrek.
I niech się pan nie łamie. To, że pana tak opluli, to jest takie tak. Uderzanie, to jest bumerang. To uderza w tych, którzy uderzają.
No, coraz bliższe.
Ale szkoda. Tych ludzi też trzeba. My wszyscy musimy jakoś rozwiązać to inaczej. Jak Chrystus. I tych ludzi, za tych ludzi trzeba się też modlić. Nie znaczy, że ja nie mówię, że ktoś tu jest lepszy. Nie chciałbym tak. Ale my wszyscy jeden drugiego mamy podnosić. To są wszyscy jesteśmy na tej ziemi braćmi i siostrami. Trzeba podnosić, tylko nazywać sprawy po imieniu i podnosić z tego zła, prawda? Dzięki, szczęść Boże.
Dziękujemy ojcze.
Serdecznie.
Na rodziny całej. I dla południa dziękuję. Polski z tamtych stron tam jest. Pięknie.
Tak, z Podkarpacia. Z archidiecezji przemyskiej. Serdecznie dziękuję ojcu dyrektorowi za te dobre, życzliwe słowa, bo rzeczywiście szczególnie one cenne są wtedy, kiedy spotyka człowieka niesprawiedliwość, kiedy jest tak bardzo ciężko. Wtedy życzliwe słowo krzepi, dodaje siły. I dziękuję Bogu za to, że są takie media, które głoszą prawdę. To jest naprawdę sprawa opatrznościowa, że jest Telewizja Trwam, że jest Radio Maryja, nasz dziennik, że są media, które głoszą prawdę, które nie basują rządowi często w niezbyt dobrych zamiarach. Ale tak jak ojciec wspomniał, to rzeczywiście stan wojenny to był wielkim zamachem na naród, to była wielka krzywda dla odradzającego się narodu, ale warto jeszcze i zwrócić uwagę na ten aspekt, że w tamtym czasie rządzący nie przestrzegali nawet swojego komunistycznego prawa, bo właśnie to ustanowione przez siebie prawo również złamali, a zatem nie liczyli się ani z człowiekiem, ani z prawem stanowionym przez siebie. To rzeczywiście nieraz, gdy rozpoczynałem swoją działalność polityczną, a było to w 2005 roku, to bardzo często mówiłem o tym, że nic tak nie boli jak niesprawiedliwość. Mówiłem dlatego, że często w swoim życiu zawodowym z tą niesprawiedliwością spotykałem się. Spotykałem się z krzywdą ludzką, bo w zasadzie mój zawód dotykał wszystkich sfer życia. Tam, gdzie jest człowiek, tam coś się dzieje, tam w grę wchodzi również i niestety przestępstwo. A zatem wielokrotnie miałem zetknąć się z ludźmi skrzywdzonymi w wieloraki sposób. Z ludźmi, którzy przez całe lata próbowali dochodzić sprawiedliwości przed wymiarem sprawiedliwości, który często takim się jednak nie okazywał. Tu chcę z całą mocą podkreślić, bo też nie chcę nikogo skrzywdzić. W każdym zawodzie są ludzie wspaniali, szlachetni, i są też tacy, którzy absolutnie na takie miano nie zasługują. I obserwowałem to, ile krzywd, ile cierpień znosili ludzie. Ale często my tak się też odwołujemy w tym budowaniu polskiej rzeczywistości. Często odwołujemy się do wzorców państw demokratycznych, do wzorców państw zachodnich. Ale nie zrobiliśmy właśnie w tej materii, o której ojciec wspomniał, o lustracji, nie zrobiliśmy tego, co zrobili inni. W szczególności jako pierwszy dekomunizację przeprowadził Instytut Gałka w Niemczech. Oni wiedzieli o tym, co zrobić z ludźmi, którzy tworzyli tamten system. W Polsce trzeba mieć świadomość, że ci ludzie, którzy tworzyli tamten system, byli konstruktorami i inżynierami tego systemu, oni, wielu z nich do dziś bardzo dobrze się ma. Ich dzieci bardzo często zajmują prominentne stanowiska, a wielu z nich pracuje w mediach. To właśnie pokazuje ta książka, o której ojciec dyrektor był uprzejmy wspomnieć. Dlatego nie powinno nas dziwić, że po pewnym okresie takiego utajenia ci ludzie dziś już śmiało podnoszą głowy. Już rzecznik PRL-owskiego rządu coraz częściej przechadza się po korytarzach sejmowych, przechadza się po hotelu sejmowym. Dziś ma już tam niestety do kogo przyjść. A więc można powiedzieć, że odradza się tamto. A iluż ludzi tamtego systemu ulokowało się, o tym było wielokrotnie mowa, ulokowało się w biznesie, no ale oczywiście, żeby nie drażnić społeczeństwa, to potrzebne były przykrywki w postaci młodych ludzi, którzy ni stąd, ni zowąd, ku zaskoczeniu wielu, nagle okazali się być właścicielami wielkich firm, prężnie działających i podobno cały kapitał zawdzięczali swojemu sprytowi, swoim umiejętnościom. No a gdy tak bliżej się przyjrzeć, nie chcę tu operować nazwiskami, bo musiałbym się zajmować pewnie swoim ogonem, a nie działalnością ku pożytkowi Rzeczpospolitej, więc świadomie nazwisk nie wymienię, ale myślę, że część Polaków doskonale zna te nazwiska. Wielu funkcjonariuszy, wysokich funkcjonariuszy SB są członkami zarządów wielu firm, natomiast figurantem jest jakiś młody człowiek, czasami nawet i polityk. I tak wygląda ta rzeczywistość. To są ludzie, którzy dysponują potężnymi pieniędzmi, dysponują mediami, mają możliwość wpływania na polską rzeczywistość, no bo ludzie niestety, ale ich myślenie zależy od tego, czym się karmią. Nieraz, gdy zetknę się z ludźmi, to wiem, jaką stację oglądają, co czytają. Dokładnie powtarzają to, co właśnie w niektórych mediach na co dzień się lansuje. I to jest nasz wielki problem. Gdy mówimy o niesprawiedliwości, o nieprzestrzeganiu prawa, no można by przykłady mnożyć, ale przecież warto przejść tutaj na nasze podwórko. Ile lat trzeba było walczyć o miejsce telewizji Trwam na multipleksie? Można powiedzieć, że do znudzenia. Tyle marszy w Polsce, tyle podpisów obywateli, a władza pokazała, w jakim poważaniu ma obywateli, którzy z taką determinacją o to miejsce na multipleksie upominają się. Wspominałem w pierwszej części programu o tym, że miałem tą możliwość, żeby przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej występować w tej sprawie w roli quasi prokuratora. To właśnie przed tą komisją ja domagałem się pociągnięcia z woli mojego klubu, z woli wnioskodawców, z woli Prawa i Sprawiedliwości. Domagałem się pociągnięcia do odpowiedzialności konstytucyjnej, do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu, członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Nigdy wcześniej o tym nie mówiłem, bo też i posiedzenia Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej były osnute tajemnicą. Ale dziś, kiedy ta komisja zakończyła swoje prace, nie widzę powodów do tego, ażeby o tym nie powiedzieć. Mogę wspomnieć tyle, jak komfortowy sposób mieli się członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Świadomość tego, że wielokrotnie złamali konstytucję, złamali ustawę o radiofonii i telewizji, złamali własne rozporządzenia. Nie będę przytaczał w tej chwili szczegółów, bo już nie o tym audycja jest, ale nastrój mieli świetny, mieli poczucie pewności i zupełnej bezkarności, dlatego że przecież tej komisji przewodniczyli przedstawiciele ugrupowania rządzącego. W tej komisji przedstawiciele ugrupowania rządzącego mieli większość, w związku z tym mogli uchwalić wszystko, co chcieli. Mogli odrzucić głos obywateli, mogli sprzeniewierzyć się poczuciu sprawiedliwości i było im z tym zupełnie dobrze. I żadne wyrzuty sumienia, sądząc po zachowaniach, temu nie towarzyszyły. Ale gdy ojciec wspomniał o tym, że trzeba budować na prawie naturalnym, poza wszelkim sporem, tak to jest, to prawo ma moc, to prawo ma swoje oparcie. Ale i też, co warto podkreślić, że i to prawo, żeby mogło być realizowane, to potrzebni są ludzie sumienia. A o takich ludzi właśnie podziwiam tą dalekowzroczność z perspektywy czasu, kiedy Jan Paweł II właśnie w Skoczowie, jak dobrze pamiętam, apelował do Polaków, że Polsce... Wszyscy oczekiwali, co Ojciec Święty powie, co jest Polsce potrzeba. No, przede wszystkim wielu myślało w kategoriach ekonomicznych, no bo bieda. Wielu myślało w woli poprawienia bytu, w woli zaprowadzenia porządku w państwie, wybicia się na pełną niepodległość i suwerenność. Ojciec Święty wtedy wołał, że Polsce potrzebni są ludzie sumienia, bo rzeczywiście żadne prawo bez ludzi sumienia nic nie znaczy. Najlepsze prawo może być wypaczone przez ludzi stosujących to prawo. My w ostatnim okresie czasu przecież tak wiele doświadczamy tego, kiedy mamy możliwość prześledzić i zaobserwować te takie najbardziej nagłaśniane wyroki sądowe, które często rażą poczucie sprawiedliwości, a niejednokrotnie wręcz wołają o pomstę do nieba. Okazuje się, że w takich wypadkach, w wydawaniu tych wyroków, chyba nie uczestniczyli ludzie, którzy mogliby się określić ludźmi sumienia. Polska nie uwolniła się nie tylko od przeszłości, ale myślę też, że nie uwolniła się od wpływu obcych struktur. Nie tak dawno zetknąłem się z opracowaniem, wedle którego można było zorientować się, jak na przykład Rosja wydatkuje pieniądze budżetowe na wywiad. Otóż na klasyczny wywiad stosunkowo niewiele, natomiast bardzo sporo pieniędzy wydaje na tak zwanych agentów wpływu. Niegdyś, nie tak dawno podano, że na Litwie tych agentów rosyjskich jest około 3000. Myślę, że Polska jest o wiele ważniejszym krajem dla Rosji niż Litwa, chociażby przez swój obszar, przez swoje terytorium, a i liczebność obywateli, i geograficzne położenie. Oni nigdy nie pogodzili się z tym, żeby Polska nie była w sferze ich wpływów. Cóż ci agenci dzisiaj robią? Najczęściej bywają dziennikarzami. Najczęściej bywają dziennikarzami, dlatego że status dziennikarza otwiera im wiele drzwi. Ich zadaniem jest, to są często ludzie, którzy mają obywatelstwo polskie, pięknie po polsku mówią, a ich zadania polegają na tym, żeby zadbać o to, żeby w ich mniemaniu właściwi ludzie sprawowali władzę w Polsce. Bo przecież dla mocarstw ościennych szalenie ważne jest to, kto Polską rządzi. Na pewno nie będą nigdy wspierać tych, którzy chcą budować Polskę silną, suwerenną, niepodległą. To jest zupełnie zrozumiałe. Trzeba wiedzieć, że w polityce międzynarodowej sentymenty nie liczą się. Liczą się interesy, interesy państw. Interesami państw ościennych, myślę o tych największych mocarstwach, o naszym sąsiadzie ze wschodu i z zachodu, oni się troszczą o swoje państwa, o to, żeby one się jak najlepiej rozwijały. A Polska dostatnia, Polska suwerenna na pewno nie jest im po drodze, a wręcz przeciwnie, może i przeszkodą w realizacji własnych interesów państwowych. Trzeba mieć tą świadomość, że ci ludzie mają pieniądze, mają struktury, mają w swoim ręku media i w związku z tym mogą społeczeństwem manipulować. Dlatego tak szalenie ważne jest to, bo w wielu przecież programach, przy różnych okazjach, gdy pytano, co jest największym problemem w Polsce, no tych problemów jest całe mnóstwo, ale myślę, że szalenie ważnym i o fundamentalnym znaczeniu to jest świadomość społeczna, żebyśmy Polacy zdawali sobie z tego sprawę, w jakim miejscu leżymy, co my zrobić, myślę o położeniu geograficznym, co my możemy zrobić, jakie są zagrożenia, jak powinniśmy się organizować i to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne dla nas Polaków zadanie. Powinniśmy z lekcji historii wyciągać wnioski. A żebyśmy ich nie wyciągali, to przecież wszyscy Państwo pamiętają, jak już od początku transformacji ustrojowej zaczęto nas instruować, że to jest takie starodawne myślenie, z tym to trzeba zerwać, bo takie myślenie, że historia kołem się toczy, to może kiedyś było dobre, ale nie dzisiaj. No dziś po 20 przeszło latach transformacji ustrojowej możemy powiedzieć, że to na naszych oczach historia zatoczyła koło. Myślę, że mało utrwaliło się w świadomości społecznej to, co postanowiło Biuro Bezpieczeństwa Narodowego przy prezydencie Rzeczpospolitej Polskiej. Kiedyś o tym mówiłem, ale myślę, że warto o tym powiedzieć. Cieszyliśmy się z tego, że oto w tej chwili niepodległość Polski jest zagwarantowana przez Sojusz Północnoatlantycki. Tak bardzo chcieliśmy do tych struktur wstąpić po to, żeby zapewnić sobie niepodległość, uwolnić się od wpływów rosyjskich. No i z jak wielkim przerażeniem dowiedziałem się, że oto Biuro Bezpieczeństwa Narodowego opracowało nową doktrynę obronną. Wedle tej doktryny obronnej gwarantem bezpieczeństwa Polski jest nie NATO, nie NATO, proszę Państwa, ale Rosja. I mówię to z całą odpowiedzialnością. Wystarczy wejść na strony w internecie i wydrukować hasło Nowa Strategia Obronna Rzeczpospolitej. To myślę, że z przerażeniem Państwo wyczytacie, że gwarantem bezpieczeństwa Polski jest Rosja. I czyż można w sposób lepszy wykazać to, że historia na naszych kołach, to jest jeden z przykładów, na naszych oczach zatoczyła koło. Wyrwaliśmy się spod dominacji sowieckiej i okazuje się, że dziś z powrotem pod tą dominację wchodzimy. Można by wiele takich przykładów jeszcze mnożyć, ale przepraszam bardzo, nie temu poświęcona audycja, ale jakoś tak nie sposób było nie wspomnieć również i o tym.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam gościa, pana posła i ojca prowadzącego Grzegorza. Mówi Tomasz Mazowieckiego. Chciałem się tak odnieść do pierwszej części audycji. Tam było trochę wspomniane PSL. I uważam, że PSL to powinno być trochę bardziej napiętnowane, bo ono, tak jak do tej pory, to zawsze przyłoży rękę do złego, bo ja na przykład nie mam pretensji do SLD czy do Platformy, bo to wiadomo, że ich natura jest taka, jaka jest, to są partie agenturalne i nikt nie może mieć pretensji, że jak chce pogłaskać grzechotnika, że go grzechotniku kąsi. Ale PSL to jest, stoi tak jak gdyby zawsze na skrzyżowaniu i ma jakiś potencjał, żeby zrobić coś dobrego, ale niestety zawsze dołoży te swoje 5 groszy tam, gdzie nie trzeba. I jest to taki, no nie wiem, to tak jak w tej przypowieści, obyś był letni albo gorący, albo zimny. No to jest, skoro tamte partie SLD czy PO to są, wiadomo, że są zimne i nie ma co tutaj oczekiwać, tak to PSL to jest takie letnie. No. To jest taki, no nie wiem, no jak to nazwać, no taki cichy zabójca jak dwutlenek węgla. I jeszcze nawiązując do tych afer, no nie wiem, czy my się różnimy na przykład od społeczeństwa węgierskiego, gdzie tam wystarczyło jedno nagranie i ten naród jakoś węgierski się obudził. U nas tych nagrań, tych afer było ileś, ostatnio było zdjęcie Tuska i no nie wiem, czy my dostaniemy jakąś większą dawkę tego narkotyku, czy o co chodzi, bo to wszystko spływa po tym wszystkim, jak po przysłowiowej tarczy.
To wszystko? Pana imię?
Chyba wszystko. Tomek.
Dziękuję, panie Tomaszu. Ja tak tylko nie zgodziłbym się i przeprosił, jeżeli ktoś miałby się tutaj pogniewać, bo to takie uogólnienia, tak, że partie agenturalne, no nie wiem, czy tak rzeczywiście możemy powiedzieć o wszystkich członkach partii, jak mamy na kogoś może coś, to może, ale nie można pewnie w ten sposób. Zaraz zobaczymy, co pan poseł prokurator też powie. No i kwestia tego cichego zabójcy, to też no takie określenia, myślę, że no nie zawsze na miejscu, więc za te dwa, i agenturalny, i cichy zabójca, przepraszam, żeby nie było, że nie reagujemy też.
Ja rozumiem, że przez pana przemawia właśnie rozgoryczenie i czasami rzeczywiście człowiek w emocjach może nie najwłaściwszych słów dobiera. W każdym bądź razie myślę, że dobrze odebrałem pańskie intencje, jeżeli chodzi o tą wypowiedź. No, pan chciał przede wszystkim powiedzieć, że niektóre partie mają taki, a nie inny program i wiemy, czego się po nich spodziewać. A jest taka partia, która ma inny program, a inaczej go w życiu realizuje i tutaj jest ta taka niespójność. I tu się z panem w pełni zgadzam, że o czym zresztą była w pierwszej programu, w pierwszej części była mowa. Mówiąc o Polskim Stronnictwie Ludowym, przypomniałem sobie takie zdarzenie, kiedy to właśnie Sejm obradował nad sprawozdaniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. I o tyle ono było ważkie, że w tym sprawozdaniu była kwestia nieprzyznania miejsca na multipleksie telewizji Trwam. I pamiętam wystąpienie pani poseł, która w imieniu klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego krytycznie odnosiła się do tego sprawozdania. Istotą wystąpień klubowych jest to, że zawierają one nie tylko ocenę, ale i również wypowiada się w nich, jak klub zachowa się podczas głosowania. No i pani poseł krytycznie odnosiła się do sprawozdania, a nie konkludowała swojego wystąpienia, jak klub odniesie się do tego sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jak sądzę, no chciała uniknąć i nie pokazać społeczeństwu, że mimo wszystko to oni ten rząd poprą. Natomiast uzasadnienie było takie, żeby się podobało Polakom, krytyczne wobec Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, natomiast głosowanie było już inne. Głosowanie było takie, żeby przyjąć bez zastrzeżeń sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Mimo że z sali padały głosy, no dobrze, to wobec tego jak będziecie głosować? Pani posłanka zręcznie przechodziła dalej i unikała odpowiedzi na to pytanie. Oczywiście to już wskazywało na to, że głosowanie nie będzie przystawało do uzasadnienia. Stąd też mój ciągły apel jest, żeby nie oceniać polityków w oparciu o to, co mówią, co deklarują, ale w oparciu o to, co do tej pory robili. Co do tej pory robili, za czym się opowiadali, a to, za czym się opowiadali, to właśnie jest bardzo namacalne poprzez fakt głosowania, a nie mówienia. Jeżeli ktoś opowiada, że jest tak, oczywiście jest za ochroną życia i tak dalej, a potem, gdy dochodzi do głosowania, głosuje przeciwko życiu, no to wtedy widać, kiedy jest autentyczny. I w ten sposób trzeba polityków rozliczać. Serdecznie dziękuję panu Tomaszowi za te refleksje.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Można do audycji?
Bardzo proszę, pana imię?
Aleksander z Krakowa.
Proszę bardzo, panie Aleksandrze.
Już na antenie jestem?
Tak.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam ojca Grzegorza i pana posła.
Dziękujemy.
Do którego też mam wielką sympatię z racji jego działalności, którą obserwuję od kilku lat. Co chciałem nadmienić, ponieważ pan poseł poruszył taką kwestię, że między innymi rzecznik prasowy, czyli pan Urban, zawituje do Sejmu. Więc cóż mogę powiedzieć, wcześniej przed 10 kwietnia 2010, dwa tygodnie wcześniej było spotkanie w Pradze tak zwanych przywódców wielkich państw, między innymi była pani Merkel, pan Obama, no był też nasz pan Lech Kaczyński i później na końcu tegoż spotkania pan Obama się spotkał osobiście z Putinem w McDonaldzie na tak zwanej Coca-Coli. No i cóż tam, podejrzewam, że tam omówiono bliżej sprawę, że ja przejmuję tą strefę wpływów, ty tą, ty tamtą. I po tym wydarzenie właśnie smoleńskie, więc mi się wydaje, że to nie bez kozery i brak reakcji Zachodu, tak niby, no, że tam NATO coś chciało, ale to wszystko, ja to odczuwam, panie pośle, że my jesteśmy w takim NATO, co NATO Moskwa. Ja za każdym razem to mówię, już chyba trzeci raz na antenie, raz mówiłem do pana Szeremietewa, że my jesteśmy w takim NATO, co NATO Moskwa, bo jakikolwiek ruch, to my już nasi częsą portkami. A przecież jeżeli jesteśmy w strukturach NATO, jeżeli jesteśmy, to przecież Polska nie powinna też mieć jakichś takich skrupułów, że panowie już się płaszczą, już tak jak dzisiaj pan Sikorski. W ogóle bał się zadać konkretnego pytania temu ministrowi spraw zagranicznych Rosji. Tak samo dziennikarzy. Dopuszczono tylko dwoje wybranych, reszta cenzura. No to coś nie jest tak. Czyli przyjechał wielki niedźwiedź i boimy się go. No a jeszcze chciałem poruszyć taką kwestię, że w 2010 i 2011 jeszcze na TVP Historia, na polskiej telewizji, puszczano program tak zwany z archiwum i puszczano Magdalenkę. I później po Magdalence wypowiadał się pan Frasyniok, pan Kwaśniewski, między innymi pan Kiszczak, co jest bardzo znamienne, co teraz przytoczę, bo ja to te cytaty, które on wypowiadał, a jest to w audycji TVP Historia, więc ja nic nie mówię od siebie. Mówi tak, no cóż, żeśmy przy tym okrągłym stole. Zgodziliśmy się w Magdalence w sumie na to, że my przejmujemy 65% wszystkiego, czyli media i władzę. Nasz premier, nasz prezydent. I tak było. Był Jaruzelski prezydentem, premier był tak samo ich, i resztę. I do dzisiaj trzymają i mówię, a resztę 35% to tak zwana opozycja, tak zwana. Czyli ta tak zwana to bardziej lojalna dla nich. No więc ja uważam, że do dzisiaj ten sam układ jest tylko restrykcje są troszeczkę zmniejszone, ale znowu zaczynają się szpony zacieśniać. I właśnie on powiedział, że władzy żeśmy nigdy nie puścili i nie puścimy. Więc dlatego pan Jaruzelski jest doradcą pana prezydenta i tak dalej. O, na przykład wiele audycji jest u pana Czyża na TVP Info tych politycznych. Patrz, pan Oleksy, szczęśliwy gość. No, niby tak pan z WSI i tak dalej. No, coś to nie jest to. To jest co NATO Rosja. Ja to dalej, panie pośle, podtrzymuję, że jesteśmy w takim NATO.
Dziękuję bardzo.
NATO Rosja. Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
No, trudno odmówić trafności refleksji pana Aleksandra z Krakowa. Warto, myślę, powiedzieć, że to już wielu wybitnych w tej chwili nazwisk sobie nie przypominam, ale podkreślało tą kwestię, że sojusze są owszem ważne, ale nie są najważniejsze w dziele zapewnienia niepodległości i suwerenności. Państwo musi przede wszystkim liczyć na siebie. Natomiast na przestrzeni ostatnich lat można powiedzieć, że nikt tak nie zniszczył państwowości, nikt tak nie zaszkodził państwowości jak ostatnie rządy. Może to dość dziwnie zabrzmi, ale powiem, że nawet SLD nie dokonało takich szkód w sferze państwowości, jakich dokonali obecnie rządzący, Platforma Obywatelska i PSL. Rozłożono wszystkie instytucje państwa i Polska, można powiedzieć, że dziś jawi się jako kraj zupełnie bezbronny, nie prowadzący żadnej polityki międzynarodowej. Warto wspomnieć o tym, że wizją Lecha Kaczyńskiego było skupienie wokół Polski państw bloku środkowoeuropejskiego, bo wtedy te kraje pod przywództwem Polski odgrywałyby istotną rolę w Unii Europejskiej. Miałyby silniejszy głos. Zresztą i takie też były oczekiwania po stronie tych mniejszych państw bloku wschodnioeuropejskiego. Odbiera się wrażenie takie, że kraje te są rozgoryczone i rozczarowane obecną polityką rządu, bo przecież łączy nas pewna wspólnota interesów, łączy nas wspólnota doświadczeń. To są kraje, które znają, doświadczyły na własnej skórze, co to znaczy dominacja sowiecka. Te kraje wiązały z Polską również pewne nadzieje, że razem my doskonale się rozumiemy, czego żeśmy doświadczyli, wiemy, jakim zagrożeniem dla naszej suwerenności, niepodległości jest Rosja. My się doskonale między sobą rozumiemy, że my silniejszym, zwartym głosem będziemy mogli wypowiadać się na forum Unii Europejskiej. No, tymczasem Polska odwróciła się od tych krajów. Można powiedzieć, że nie zabiera istotnego głosu na arenie międzynarodowym, stąd wielkie rozczarowanie postawą Polski. Jeżeli chodzi o Zachód, to często odnoszę takie wrażenie, że zupełnie bezpodstawnie Rosję traktują jako państwo demokratyczne, z którym można wchodzić w układy, z którym można się dogadywać, a przecież my doskonale wiemy, że tak nie jest. Rosja nie jest państwem demokratycznym i traktowanie Rosji w relacjach partnerskich, traktowanie Rosji jako państwa demokratycznego, z którym można się układać, jest wielkim błędem. Stąd trzeba sobie jasno powiedzieć, Polska powinna liczyć na swój potencjał. Powinna przede wszystkim zadbać o sferę obronną. Ja nieraz o tym wspominałem, że w zasadzie nie przeprowadzono żadnej reformy w dziedzinie obronności, bo trudno nazwać przejściem do armii zawodowej tylko poprzez to, że zlikwidowano pobór. Poza tym nic więcej nie uczyniono. Nie chcę rozwijać tutaj więcej myśli na ten temat. Być może przy innej okazji, kiedy audycja będzie dotyczyła sfery obronności.
Proszę bardzo, Radio Maryja. Dziękujemy, szczęść Boże. Pana imię?
Zbyszek.
Proszę bardzo, panie Zbigniewie.
Niech będzie pochwalony jest Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Zbyszek z Warszawy. Chciałbym, tutaj właśnie pan wspomniał na początku, jak słuchałem audycji, może nie zupełnie na początku, o tej aferze Amber Gold i o tym, że państwo nas zawodzi, prawda? Więc ja bym tutaj jakby, kierując się w stronę OFE, o której tutaj niedawno była audycja z panem Kuźmiukiem, który na końcu audycji jakby sugerował, żeby jednak się bardziej kierować w stronę ZUS-u, że to bardziej jest wiarygodne jak OFE, które tam nie wiadomo jak te nasze pozostałe środki dalej poprowadzi. I moje pytanie jest do pana posła. W związku z tym, jeżeli państwo nas zawodzi, jeżeli te środki wrócą do ZUS-u, czy one rzeczywiście też są pewne, czy na zasadzie Amber Gold też przepadną, prawda? Bo tutaj mamy jakby, tracimy to zaufanie do państwa, które widać, że na każdym kroku nas oszukuje i tak powiem, wprowadza w ciemną uliczkę. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Dziękuję bardzo panu Zbyszkowi za to pytanie. Muszę z góry zaznaczyć, że nie jestem ekonomistą, nie specjalizuję się w tej dziedzinie. Sądzę, że osobą bardziej kompetentną w tej materii jest pan Kuźmiuk, który właśnie w ramach Prawa i Sprawiedliwości, w ramach naszego klubu tą problematyką zajmuje się. Niemniej jednak w gwoli takiej ogólnej wypowiedzi, no to chciałbym przede wszystkim podkreślić to, że o tym, co się ma zdarzyć, powinni mieć możliwość zadecydować obywatele. I póki co to nikt ich o zdanie nie pyta, ani też nie stwarza takiej możliwości, co oni chcą z tymi pieniędzmi zrobić. Kiedyś rządzący uważali, że obywatel powinien inwestować w otwarte fundusze i że to zapewni mu dostatnie życie, bardzo dobrą emeryturę. Dziś rządzący zmienili zdanie, że trzeba zrobić inaczej. Mam poważne wątpliwości, czy rządzący kierują się tu w tym wypadku dobrem obywatela, czy po prostu chcą zatkać dziury budżetowe i poprawić finanse państwa, ale tylko w sferze rachunkowej, bo przecież z pustego i Salomon nie naleje, a te sztuczki pana ministra Rostowskiego obserwowaliśmy już na przestrzeni całej jego działalności, które rzeczywiście ta księgowość była prowadzona nawet niezgodnie z zasadami, których przestrzegania wymagała od nas Unia Europejska. Cały czas chodziło o to, żeby ukryć fatalny stan finansów publicznych i podejrzewam, że i również ta operacja to temu służy, a nie dobru obywatela.
W Radiu Maria trwają rozmowy niedokończone. Jest godzina 23. Naszym gościem jest pan poseł Stanisław Piotrowicz. Temat: praworządność w Polsce między paragrafem a rzeczywistością. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Dzień dobry, jestem Leszek z Krakowa. niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Chciałem powiedzieć, jakie są moim zdaniem polityczne zasady sprawowania władzy. Więc pierwsza zasada to jest umiejętność oceny stopnia głupoty i naiwności społeczeństwa. Na badanie stopnia naiwności społeczeństwa poświęca się wielkie pieniądze. Na wysokim poziomie stoją różne metody badania z naiwności społeczeństwa. Ciągle sobie porównuję badania Gomułki i Tuska teraz, że Gomułka był dużo mniej inteligentny i te metody sprawowania władzy były dużo bardziej toporne. I bardzo inteligentny jest Tusk, skoro on 6 razy wygrał wybory, chociaż ciągle oszukiwał społeczeństwo i oszukuje. I druga zasada to jest wykorzystanie waszych wad przeciwko wam. Wy macie swoje wady, ludzie Kościoła też mają swoje wady, bo nikt nie jest bez wad. I każdy ma jakieś wady, ale przy całej tej swojej władzy podrywają wam autorytet w ten sposób, że wykorzystają wasze wady. A wy na ten temat nie lubicie rozmawiać. I oni to wykorzystują. Tym bardziej rozmuchują wszystko to, co wy je staracie ukryć. Bo jednak księża swoje wady lubią zamiatać pod dywan, a oni to rozmuchują i w ten sposób Kościół w stosunku do Gomułki ma dużo gorszy autorytet, bo Kościół był, księża byli mężami stanu, a teraz są ciągle ośmieszani. Czy słychać mnie jeszcze?
Jeszcze pana słychać.
No więc proszę pana, ciągle są ludzie ośmieszani, bardzo zręcznie. W bardzo zręczny sposób i to jest przyczyną, że Gomułki nie stać było na tak inteligentne metody. A teraz ci ludzie, telewizja mówili kłamie, rysowali na asfalcie kłamie. Chodzili z telewizorami dookoła rynku w prasie dziennika i różne takie rzeczy były. Kościół był zawsze z narodem i Kościół stawał w obronie społeczeństwa, a społeczeństwo ceniło Kościół. Gdzie się to wszystko podziało? Gdzie ten sojusz Kościoła z narodem? Gdzie to jest? Teraz Kościół jest ośmieszany i nikt nie mówi, że telewizja kłamie. I wierzą w tą telewizję jak w obrazek. Wierzą, że to jest coś wspaniałego. I chociaż przecież kłamało jak kłamie. Dalej kłamie, ale dużo bardziej inteligentnie kłamie.
Bardzo dziękuję za telefon.
No tak, ale jeszcze chciałbym to powiedzieć, tak? że kłamać też trzeba umieć. A dlaczego tak jest? Otóż Pan Bóg ocenia człowieka według uczciwości. Pan Bóg, który jest nieskończenie uczciwy i nieskończenie inteligentny, wyraźnie postawił uczciwość ponad inteligencją. A swoją klęskę zawdzięczamy temu, że te dwie cechy odwróciliśmy. No co jest ważniejsze? Czy inteligencja, czy uczciwość? No jedno i drugie ważne, tak? Ale panu powiedział, że przede wszystkim uczciwość. Nikt nie ma jednego przekazania wskazującego na inteligencję. Pan Bóg ocenia człowieka według uczciwości i uczciwość ma znaczenie moralne, a inteligencja nie. I teraz ludzie wybierając wężów stanu, wybierając swoje władze, wyraźnie odwrócili to. I najpierw co ważne jest, że człowiek jest inteligentny, a uczciwość jest mniej ważna. I niestety tą całą rzeczywistość materialną, uczciwość polityczną, tą całą rzeczywistość zawdzięczamy temu, że daliśmy sobie narzucić kryteria, według których oceniamy ludzi, których wybieramy. Wybieramy według kryteriów, które nam zasugerowano. Że najpierw wybieramy inteligentnych, to jest ważne, a uczciwych to wybieramy, to jest coś starodawnego, przestarzałego, i to już może, to już się przeżyło. Tylko nie też, jest takie modne.
Tak, tylko też pytanie, czy to nie jest taka inteligencja szemrana, bo inteligencja prawdziwa pewnie z uczciwością szłaby w parze. A tych mężów stanu to potrzeba pewnie wszędzie, tak? Na każdym miejscu potrzeba mężów stanu. Gdybyśmy popatrzyli, takie powinny być kobiety, tak? To chociaż trudno mu powiedzieć o kobiecie, że jest mężem stanu, ale dlaczego nie? I mężczyzn, i kobiety, takich byśmy sobie pewnie życzyli, no ale tutaj musimy też nad tym pracować. Ale bardzo, bardzo dziękuję. To też jakieś światło rzuca nam na te dzisiejsze chociażby metody socjotechniczne, które są proponowane, że no, nawet wykorzystuje się nasze wady przeciwko nam samym, żebyśmy no, nawet nie umieli dyskutować, próbowali się chować z tym. Proszę bardzo.
Ma pan rację, jeżeli dostrzega to, że dziś te metody są bardziej wyrafinowane, że dziś rządzący potrafią bardziej umiejętnie żonglować, że korzystają z ekspertów od marketingu społecznego, z ekspertów od wizerunku. To prawdą jest, ale z drugiej strony myślę, że jednak z każdym dniem wzrasta świadomość społeczna. Cieszy mnie to, że są wolne media, bo znowu powtórzę się, to co jest chyba największym problemem i to również w jakiś sposób koresponduje z tym, o czym pan mówił, to jest kwestia świadomości społecznej, żebyśmy nie dali sobą manipulować, żebyśmy wyciągali właściwe wnioski z określonych faktów, żebyśmy patrzyli rządzącym na ręce. To myślę, że to jest szalenie ważne i tutaj jest wielka rola mediów niezależnych, mediów rzetelnych, mediów uczciwych, bo takie dziennikarstwo powinno być. Tu wcześniej przecież wspomniał ojciec dyrektor o tym, jaka jest rola dziennikarzy. To oni mają docierać do prawdy, oni mają głosić prawdę. Dziennikarze mają określoną misję do spełnienia w społeczeństwie. Oni mają obowiązek rzetelnie informować, również informować społeczeństwo przed nieuczciwymi zapędami rządzących, przed manipulacjami ze strony rządzących, bo takie pokusy zawsze mogą być. Chciałbym się odnieść do tego, że rzeczywiście ma pan rację, że Kościół kiedyś odgrywał bardzo ważną rolę w życiu państwa. To przecież Kościołowi zawdzięczamy przetrwanie mrocznych dziejów naszej historii, okresów zaborów, okupacji, ale i również zniewolenia komunistycznego. To, że Polska tak wyglądała i że tak wygląda, to jest duża zasługa Kościoła, to jest duża zasługa hierarchii łącznie z prymasem tysiąclecia, który kiedyś twardo powiedział non possumus. Ten głos był mocno słyszalny, on też robił wrażenie na rządzących. I myślę, że i dziś Kościół odgrywa taką samą rolę. Jest ostoją wartości, jest ostoją tej najważniejszej substancji narodu i dlatego jest tak mocno atakowany, bo dziś właśnie zdają sobie wrogowie naszego narodu, wrogowie naszego państwa zdają sobie sprawę z tego, że skoro kiedyś dzięki Kościołowi państwo polskie i naród polski przetrwał mroki, no to trzeba dziś uderzyć w ten Kościół. Trzeba dziś zrobić wszystko, żeby podważyć autorytet hierarchów. A ponieważ świetnym orężem jest ośmieszanie, bardzo często tego oręża używa się, żeby ośmieszyć, zdezawuować, ale odnosi się to również nie tylko do wybitnych przedstawicieli Kościoła, ale i odnosi się to również do znanych polityków, takich, którzy na przestrzeni dziesiątków lat w sposób niezłomny walczą o niepodległość, walczą o dobro tego narodu, walczą o suwerenność. Ja muszę tu w tym miejscu powiedzieć to, bo ostatnio spore ataki koncentrują się na panu ministrze Antonim Macierewiczu. Jest to człowiek niezwykle szlachetny, człowiek niezwykle inteligentny, doświadczony przez życie i umiejący wyciągać logiczne wnioski z dotychczasowych oświadczeń, z dotychczasowych doświadczeń. Dlatego tak i on również jest przedmiotem niewybrednych ataków. Chodzi o to, żeby go ośmieszyć, poniżyć, ale ja myślę, że naród coraz bardziej zaczyna już dostrzegać ten mechanizm i coraz bardziej rozszyfrowuje intencje rządzących. Cała moja nadzieja w tym, że naród coraz bardziej mądrzeje, a sprzyjają temu wolne media.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Królowa Polski Maryja Dziewica.
Teraz i zawsze.
Józef z Poznania.
Prosimy, Panie Józefie.
Więc i pozdrawiam księdza i posła.
Dziękujemy.
Jeśli chodzi o całość tematu, ja to podsumuję tak, że to się zaczęło już ten układ, a układ zamknięty mówiąc tak, mętna woda, sumy, masony i tak dalej, to zaczęło się od okrągłego stołu i to powstał układ zamknięty mętnej wody, opleciony grubymi takimi sznurami. Poza tym, coś ważnego jeszcze powiem. Było spotkanie Fundacji Batorego w 1989 roku. I tam już ustalono, czy mogę wymienić nazwiska, kto tam był?
No. Jeżeli to jakoś potwierdzone jest.
Tak, potwierdzone jest. Ja mam dokument, muszę do was wysłać. To był człowiek służb specjalnych na tym spotkaniu i on to pisał, ale patriota, nasz patriota kochany. I opisał, więc tam był. Przewodniczącym Geremek, Michnik, tam to Suchocka, Mazowiecki i tak dalej. Nie? I tam już ustalona. Wyprzedawać wszystko, prywatyzować, angażować, ściągać naszych ludzi i tak dalej, ustawiać na stanowiska i tego. A jak Polacy się obudzą, to będą mieli ręce w nocniku. I teraz Polska przechodzi drogę krzyżową. Bo Jezusa też wyśmiewali, też ukrzyżowali i Polska też jest skrzyżowana przez tą masonerię. Udawali, chodzili do kościoła, udawali święty i tak dalej. No to w ogóle, bo ja ich obserwowałem też bardzo często, włączyli się do Solidarności, też rozbili Solidarność. Wałęsę okręcili między palcem i to wszystko się tak teraz toczy. Tak samo i sądy, i prokuratura, i to wszystko. Sprawa smoleńska i to wszystko. Wyśmiewanie prawdy. No ale to jest ta metoda. Halo?
Słyszymy pana cały czas.
Tak, to jest ta metoda tych ludzi, tych lichwiarzy. To wszystko jest lichwiarstwo. Lichwiarstwo, totalne lichwiarstwo. Jak ludzie chorują, bo są zgnębieni i tak dalej. Ile krzyw się dzieje? Notabene mnie też skrzywdzili, bo ja jako artysta byłem solistą opery, operetki, wyjechałem za granicę na kontrakty, wróciłem, miałem dużo pieniędzy i mnie tam tak już 3 lata nie było czynne w takim kino. Ten czas tego zrobiłem, pierwszy lokal w Europie i w ogóle tak dalej. Baliki dla dzieci, dla emerytów, spotkania. To wszystko tak zawsze działałem społecznie i na święta czy wigilię to paczuszki robiłem i tam miałem też bezdomny, bo tam miałem tam takie zlokalizowane pokoje, to wszystko. Także mnie też wykończyli, zniszczyli i tak dalej, bo i to taka dyskryminacja, bo ja byłem pierwszym prezesem Polskiego Stronnictwa Emerytów Rencistów, jak już ta kinorotacja powstała i tak dalej, no. No także ja to przeszłem gehennę, traumę totalną i bo ja oglądam to wszystko i sobie analizuję i widzę jakie kłamstwo, i chciałbym, żeby Polacy już zmądrzeli, że już dosyć zostali oszukiwani i teraz no żeby już były te wybory, żeby naprawdę mądrze wybrali patriotów, pisowców. Szkalowanie dyrektora doktora Rydzyka i w ogóle Kościół. To są celowe sprawy, które by, żeby odwrócić nogami do góry kota ogonem, tak jak to się mówi. Halo?
Słyszymy pana.
Tak. To jest takie nakręcanie i chciałbym, Polacy, obudźcie się i naprawdę weźcie rozumnie, myślcie, nie dajcie się bajaczyć i obiecanki, catanki, głupiemu radość.
Panie Józefie, bardzo dziękuję. Pozdrawiamy Wielkopolskę, a tutaj pewnie każdy z nas musi popatrzeć, na ile to takie bajanie mu odpowiada, na ile ulegamy czemuś. Proszę bardzo, panie pośle.
Ja myślę, że często oczy zwrócone są w stronę polityków. Zróbcie coś. No, mimo szczerych chęci, mimo wytężonej pracy, nie jesteśmy jednak w stanie dotrzeć do szerszych kręgów społeczeństwa. Myślę, że dobro Polski leży w rękach nas wszystkich. Każdy wedle swoich możliwości. A zatem trzeba szerzyć oświatę, tak jak pan to przed chwilą robił. Informował o swoich przemyśleniach, o swoich doświadczeniach. Myślę, że tego rodzaju misję każdy z nas powinien prowadzić w swoim środowisku, w swojej rodzinie, wśród bliskich, wśród znajomych, po to, żeby tego rodzaju refleksje budzić, że to, jak w państwie będzie, to od nas zależy. Czy damy się zmanipulować, czy damy się ogłupić, czy ulegniemy temu, że do wyborów to nie ma po co pójść, bo nie ma kogo wybierać. Zadbajmy o to, żeby było kogo wybrać i żeby wybrać tych. Jeżeli nawet nam tak do końca nie odpowiadają, bo mają jakąś wadę, to jednak wybrać tych, którzy bardziej nam odpowiadają, niż, bo jeżeli tego nie uczynimy, to władzę w Polsce przejmą ci, których nigdy w życiu byśmy nie chcieli wybrać. Trzeba też we właściwy sposób zorganizować się. Ważne jest to, jak się głosuje, ale szalenie ważne jest też to, kto te głosy liczy i jak je liczy. Mieliśmy poważne zastrzeżenia co do ostatnich wyborów, co do możliwości sfałszowania wyborów. Oczywiście to były podejrzenia, póki co twardych dowodów nie mieliśmy, ale zastanawiać musi to, jak to się dzieje, że w jednym okręgu jest mnóstwo głosów nieważnych, a za miedzą tych głosów nieważnych nie ma. Czyżby tak różna świadomość była w zakresie korzystania z prawa wyborczego, czy też jednak w danej komisji coś się wydarzyć mogło. Coś wydarzyć się mogło, bowiem z głosu ważnego bardzo łatwo jest zrobić głos nieważny. Nie muszę tego tematu rozwijać. Ale też musi mrozić krew w żyłach to, dlaczego to Państwowa Komisja Wyborcza korzysta z serwerów rosyjskich. Musi też zastanawiać fakt, dlaczegoż to Państwowa Komisja Wyborcza jedzie na szkolenia do Moskwy. Czyżby to tylko taka wizyta kurtuazyjna? Czyżby to tylko takie szkolenie? Zastanawiać to musi. Nie dziwiłbym się, gdyby Państwowa Komisja Wyborcza jeździła po nauki do krajów tych, w których demokracja dobrze się ma, ma długą tradycję, gdzie wybory odbywają się rzetelnie. Natomiast dziwić musi fakt, że w kraju niedemokratycznym, w kraju, co do którego stale są zastrzeżenia, czy wybory odbyły się demokratycznie, do tego kraju Państwowa Komisja Wyborcza właśnie uważa za stosowne pojechać. To rzeczywiście dla nas wszystkich wyzwanie jest. My, politycy, mamy tego świadomość, że trzeba zadbać o to, aby nie tylko obywatele wybierali dobrze, ale przede wszystkim, żeby ta ich wola była uszanowana, a więc żeby ich głosy były właściwie policzone. Stąd też nasz gorący apel. My sami wszystkiego nie damy rady, bo brakuje ludzi. Trzeba przecież na stylu, ażeby ludzie zaufani, ludzie szlachetni, patrzyli na ręce, byli obecni w każdej komisji. Myślę też, że nie ma co liczyć tylko na elektronikę i na serwery rosyjskie. Trzeba będzie i również zadbać o to, żeby w poszczególnych komisjach głosy były liczone na tak zwaną piechotę, żeby sumowano i żebyśmy, korzystając ze starych, sprawdzonych metod, mogli zadbać o rzetelne wybory. To jest wyzwanie dla nas wszystkich, ażebyśmy szerzyli oświatę w społeczeństwie i jednocześnie przygotowywali się wspólnie, bo Polska to nie jest sprawa tylko polityków, to jest sprawa nas wszystkich Polaków, a my czujemy się w szczególny sposób do tego zobowiązani, skoro mamy mandat społeczny. Ale potrzebujemy, drodzy Polacy, waszego wsparcia, waszej rady, waszej pomocy, waszej życzliwości, bo to jest nasza wspólna sprawa. Dobro Polski, dobro narodu to nasza wspólna sprawa.
Tak, przez chwilkę nasz gość wspomniał o tych spotkaniach, o tym roku 89, o Fundacji Batorego. Tak zajrzałem do notatki jednej, to pojawiła się z racji pana profesora Kierzuna, też na antenie telewizji Trwam w zeszłą sobotę, teraz w tą i w następną będą jeszcze wywiady z nim, ale mówił tak, że no, w takim wywiadzie przypomina sobie, jak to był rok 88, międzynarodowy spekulant George Soros rozmawiał w Warszawie z Wojciechem Jaruzelskim, Mieczysławem Rakowskim, profesorem Kuczyńskim, w efekcie czego w czerwcu 1988 roku powstała Fundacja Batorego pod wodzą braci Smolar. W lutym 1989 rozpoczęły się obrady Okrągłego Stołu. Narodowy Bank Polski utworzył 9 refinansowanych przez siebie banków komercyjnych. Tak się zaczęła nomenklaturowa prywatyzacja. George Soros przysłał swojego Jeffrey'a Sachsa, a ten konferował, jak sam pisze, ze strategami Solidarności, Bronisławem Geremkiem, Jackiem Kuroniem, Adamem Michnikiem. I tak powstał plan Sachsa zrealizowany przez Balcerowicza. I możemy sobie dopowiadać dalszą historię. Dzisiaj też wielcy, nieraz premierzy pracują na rzecz różnych podmiotów.
No i pamiętam takie zdanie z wywiadu z profesorem Kierzunem, który kiedyś obserwował to, co działo się w Afryce i teraz obserwuje to, co dzieje się w Polsce, i to jego zdanie, że okradają nas dziś tak, jak okradli Afrykę.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Kłaniam się, mówi Edward z Chicago.
Prosimy.
Pozdrawiam ojca i gości i jest mi bardzo miło, że mogę powiedzieć kilka zdań na temat głosowania, na temat ordynacji wyborczej. Przede wszystkim to, nawiązując do słów pana posła czy profesora, proszę, nie chciałbym nikomu tu uchybić, więc proszę mi wybaczyć, kontrola przy głosowaniu. Od lat pisaliśmy do prezesa i do posłów PiS-u, że z tym należy coś zrobić, że nie słyszeliśmy o żadnych szkoleniach. Właśnie takie szkolenia na temat na temat obliczania głosów, na temat sposobu zachowania się i tak dalej, powinny być w szerszym tego słowa znaczeniu rozpropagowane wśród zwolenników takiej czy innej opcji, a nam chodzi głównie o opcję, wiadomo jaką, opcję prawicową, która jest rzetelniejszą i bardziej uczciwą. Szkolenia powinny się odbywać i na piechotę oczywiście jak najbardziej, i to nie jedna osoba, a trzy osoby, to jest pierwsza sprawa. Natomiast chciałbym poruszyć ważniejszy chyba problem. Problem, który nurtuje nas wszystkich. Kiedy w końcu zdecydujemy, co jest lepsze, czy dotychczasowy system wyborczy, czy mandaty jednoosobowe. Bo ja upatruję większości zachowań posłów pewnego minusu. Mianowicie ten minus polega na tym, że nie ma spójności, nie ma jakiejś łączności z wyborcami na tyle, żeby można było reagować. Jak ja sobie to wyobrażam? Ja sobie wyobrażam, że wybrany poseł nie może być dobierany przez panów prezesów danych partii. Lista numer jeden człowiek, numer pięć, numer dziesięć. Tego przyjmujemy, tego nie przyjmujemy. To społeczeństwo powinno decydować, kto się w danej partii znajduje, a nie panowie prezesowie poszczególnych partii. Teraz druga sprawa, niezwykle istotna. Mandaty jednoosobowe zobowiązywałyby takie osoby do organizowania przynajmniej raz na trzy miesiące. Ja rozumiem, że mnogość prac i w obradach, uczestnictwo w obradach Sejmu i tak dalej jest oczywiste, ale jest dany termin, wyznaczony dany termin. Ludzie o tym wiedzą w danym okręgu wyborczym i jest poseł X czy posłanka X. I ona zdaje sprawozdanie, w jakich komisjach pracuje, jakie tematy były poruszone, w jakich tematach, jak głosowała dana osoba i teraz odwrotnie. Informuję również wyborców, w planie mamy zgłoszoną taką sprawę, taką sprawę, taką sprawę. I zdaniem państwa, tu poseł zwraca się do ludzi i mówi, jak sądzicie państwo, jak powinniśmy głosować. I wtedy byłaby z jednej strony decyzja społeczna, z drugiej strony zachowanie posła takie, które by zobowiązywało go do lojalności nie względem pana prezesa, nie względem różnych innych tam spraw, a względem interesu społecznego. Jeśli taki system byłby utrzymany, to moim zdaniem gwarantowałby większą spójność ze społeczeństwem, większą kontrolę nad tym, co się dzieje i nie byłoby takich wynaturzeń jak jakieś tam polikoty, nie polikoty. To wszystko jest sztuczne, a my chcemy żyć. My chcemy, żeby ta Polska była naprawdę nasza. Żeby ta Polska rosła w siłę, a to, co w tej chwili się dzieje, jest w ogóle nie do przyjęcia. To jest coś pogmatwane pojęcia pomiędzy marksizmem a jakimś dzikim zachowaniem się. Wydaje mi się, że powinniśmy nad tym podyskutować. Dziękuję uprzejmie. Bardzo. Przechodzę na odbiór.
Dziękuję.
Serdecznie dziękuję panu za te refleksje. Rzeczywiście dyskusja toczy się zawsze wokół jednomandatowych okręgów wyborczych. Są plusy, te, o których pan wspomniał. Są też pewne minusy i trudno ich też nie dostrzegać. No, w szczególności trzeba mieć również i na uwadze to, że to również zastanawialiśmy się wówczas, kiedy wprowadzono okręgi jednomandatowe do Senatu, to też brano pod uwagę, że będzie lepsze związanie senatora ze środowiskiem, z wyborcami. No, istnieje też takie niebezpieczeństwo, że wybory wygra osoba niekoniecznie ta, o którą by nam wszystkim chodziło. Może się bowiem zdarzać, że takie wybory wygrają osoby dysponujące dużymi pieniędzmi i możliwością wpływania na opinię publiczną. Niekoniecznie będą to osoby takie, które pan chciałby widzieć w parlamencie. No myślę, że też istotna jest kwestia pewnej spójności. Natomiast te obiekcje, o których pan wspomniał, że lider partii decyduje o tym, kto będzie, no to trzeba też dostrzec i to, że te listy są zawsze szersze niż liczby liczba miejsc w parlamencie. Średnio 3 kandydatów na potencjalne miejsce. Zatem jakaś możliwość wyboru jest. Ja nie chcę się w tej chwili jednoznacznie wypowiadać. W każdym bądź razie, gdyby to była sprawa tak oczywista i klarowna, to podejrzewam, że dawno byśmy o tym zdecydowali. Jednak no, są pewne plusy i minusy tych rozwiązań. Chciałbym podkreślić, że przecież każdy poseł jest dostępny dla wyborców. Niezależnie od tego, że organizuje co jakiś czas spotkania i jest otwarty na pytania stawiane, ale i też każdy poseł dyżuruje w swoim biurze. No, trzeba z doświadczenia powiedzieć, że najczęściej ludzie przychodzą ze swoimi osobistymi sprawami. Rzadziej, bardzo rzadko się to zdarza, żeby przychodzili ze sprawami ogólnospołecznymi, z uwagami dotyczącymi funkcjonowania państwa jako takiego. Ale każdy poseł jest otwarty na to. Ja osobiście jestem wdzięczny, gdy ktoś przychodzi i dzieli się swoimi przemyśleniami, dzieli się swoimi sugestiami, bo tak to przecież widzę. Ale też trzeba mieć na uwadze, jeżeli nawet spotkam się z określoną liczbą wyborców, którzy oczekują takich, a nie innych zachowań, to muszę też mieć również i tą świadomość, że owszem, ważne jest uwzględnienie tych głosów, ale muszę też się zastanawiać nad tym, na ile te głosy są miarodajne. No, trzeba podkreślić reprezentatywne w tym sensie, bowiem spotkam się w sumie z wąską grupą wyborców, natomiast okręg wyborczy jest dosyć duży. No, w moim przypadku rozpiętość około 240 kilometrów, to jest 12 powiatów. Wiem, że często są narzekania tego rodzaju, że poseł rzadko bywa w danej miejscowości. Proszę sobie wyobrazić, jeżeli poseł chce odwiedzić każdą gminę, no to niemal kadencji mu braknie. Ale owszem, ja osobiście bardzo lubię spotykać się z wyborcami. No niemniej jednak moim podstawowym obowiązkiem jest praca w Sejmie. Ja na przykład nie mogę usprawiedliwić swojej nieobecności w Sejmie tym, że nie mogłem przybyć do Sejmu, nie mogłem uczestniczyć w pracach komisji, bo spotkałem się z moimi wyborcami. Tego rodzaju usprawiedliwienie nie byłoby uhonorowane w Sejmie. Wielokrotnie podkreśla się właśnie to, że moim podstawowym obowiązkiem jest być w Sejmie, uczestniczyć w pracach komisji, uczestniczyć w głosowaniu. Ale oczywistym jest dla mnie, że muszę utrzymywać więź z moimi wyborcami, no przede wszystkim, żeby odpowiedzieć na nurtujące wyborców pytania, żeby powiedzieć, jakie są moje poglądy na dany temat, ale i przede wszystkim, co jest szalenie ważne, wysłuchać, czego ludzie ode mnie oczekują. Również ważne jest to, żeby pewne kwestie wyjaśnić, bo nie wszystko tak wygląda, jak komuś nieraz się wydaje. Czasami ludzie mają proste rozwiązania, nie uwzględniają tego, że jest to często broń obosieczna. Z jednej strony owszem można osiągnąć ten efekt, o któremu komuś chodzi, ale z drugiej strony przynosi to takie szkody i takie skutki, których nikt nie chciałby. Ale to jest właśnie kwestia stanowienia prawa. To jest kwestia użycia określonego sformułowania. To jest cała sztuka stanowienia prawa, sztuka legislacyjna. No, nie chciałbym wchodzić w tej chwili na ten grunt, ale pod tym względem w Polsce też się źle dzieje, jeżeli chodzi o legislację. Myślę tu o złej jakości prawa, o pośpiechu w uchwalaniu ustaw, ciągłej nowelizacji, także nie tylko obywatele, ale i wybitne kancelarie prawnicze nie mogą nadążyć za zmianami prawnymi w Polsce. Dziękuję panu za te refleksje, panu z Chicago.
Panie pośle, ja też panu bardzo serdecznie chcę podziękować, bo to są rozmowy niedokończone. Zazwyczaj się nam jednak kończą na antenie Radia Maria. Dziękuję za to, że pan z nami był. Cieszymy się bardzo. Dziękujemy też za każdy komentarz na antenie Radia Maria.
Serdecznie dziękuję ojcu. Dziękuję bardzo za to, że miałem taką możliwość podzielić się swoimi przemyśleniami, odpowiedzieć na ile potrafiłem na nurtujące obywateli pytania. Dziękuję bardzo za to, że takie radio jest, że głosi prawdę, że utrzymuje nas wszystkich na duchu i w tej beznadziei daje nadzieję. Nadzieję na lepszą przyszłość. Ale korzystając z tego okresu, w jakim w tej chwili jesteśmy, chcę przede wszystkim ojcom. Ojcu dyrektorowi, doktorowi Tadeuszowi Rydzykowi i wszystkim jego współpracownikom, wszystkim ojcom i osobom świeckim posługującym w tym radio życzyć wszystkiego, co najlepsze. Niech Boże Dziecię napełnia radością, pokojem, niech przyszłość jawi się piękniejsza, lepsza, niech życzliwość ludzka otacza wszystkich pracujących w tym radio, ale i niech też będzie udziałem nas wszystkich słuchających tego radia i tych, którzy może niebawem zaczną tego radia słuchać. Niech nas wszystkich umacnia Boże Dziecię, niech nas wszystkich jednoczy nasza Ojczyzna, że oprócz tych różnic, które często nas dzielą, są wartości, które nas łączą. Są wartości chrześcijańskie, jest nasza wiara katolicka, jest nasza Ojczyzna, a jak mówił prymas tysiąclecia, Ojczyzna jest moją pierwszą miłością po Bogu. I niech to przeświadczenie nam wszystkim towarzyszy, wszystkim Państwu życzę wszystkiego najlepszego, radości płynącej ze stajenki betlejemskiej. Wspaniałych rodzinnych świąt. Szczęść Boże Państwu.
Bardzo dziękujemy. Szczęść Boże. Naszym gościem był pan profesor Stanisław Piotrowicz, a temat, który w rozmowach poruszyliśmy, praworządność w Polsce między paragrafem a rzeczywistością. Dziękuję również Państwu za telefony i uwagę.